Dzień dobry. Z pewną tremą wypowiadam pierwsze słowa otwierające pierwsze seminarium z cyklu Źródła i mediacje. Ja nazywam się Iwona Kusz.
A ja nazywam się Dorota Cejewska. I witamy serdecznie Państwa w ten niedzielny wieczór, w który generalnie myślę większość w tej chwili społeczeństwa spędza przed telewizorem. Tym bardziej cieszymy się, że Państwo zechcieli przyjść na to spotkanie. Tak jak już powiedziała Iwona Kusz, jest to spotkanie pierwsze z cyklu seminariów poświęconym sztukom wykonawczym. W tym roku akademickim, czyli do czerwca 2013, będziemy zapraszać Państwa w niedzielne wieczory raz w miesiącu na cykl pierwszy Teatr i Opera. Dzisiejsze spotkanie zatytułowane Ach, jakże godnie żyliśmy, teatr w historii i w archiwum, ze znakomitymi gościniami naszymi, panią Joanną Krakowską, Ewą Wójciak i prowadzącą Iwoną Kusz. Jest pierwszym spotkaniem, tak jak powiedziałam, z cyklu, o którym powie więcej Iwona.
Ten cykl, w którym będziemy się spotykać co miesiąc tu właśnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, od razu serdecznie dziękujemy bibliotece za gościnność i za wsparcie w tym projekcie. Każdorazowo będzie dotyczył innego twórcy, innego wydarzenia, innego spektaklu z teatru bądź opery polskiej ostatnich lat, czasem ostatnich dekad. Z wyraźną intencją pytania o to, jak teatr funkcjonuje za pośrednictwem mediów. To jest chyba to podstawowe pytanie, które rozmaitym gościom i przy okazji też rozmaitych zapisów tych wydarzeń teatralnych, operowych, w przyszłości innych będziemy zadawać.
Dlatego też nie powinno, mam nadzieję, Państwa dziwić, nie powinna dziwić obecność dwóch tutaj kamer istniejących wokół, ponieważ również te spotkania będą zapisywane i również Państwo będą aktorami tychże wydarzeń, ponieważ takim głównym celem tego projektu jest próba wytwarzania źródeł i badania tych źródeł, które będziemy tutaj wytwarzać, opowiadając o historii, nie tylko teatru, ale również i właśnie zapisów teatru i funkcjonowania ich w mediach, ale również właśnie w postaci zapisywania tego i analizowania później.
To zaczynamy.
To zaczynamy.
Dzisiaj rozmawiamy o teczkach i teczkach, tak? To znaczy jeden ze spektakli Teatru Ósmego Dnia, który w 2007 roku zyskał rejestrację telewizyjną i który powstał na kanwie poszukiwań teczkowych, by tak rzec, członków zespołu. I w tej rozmowie ze mną bierze udział Ewa Wójciak, czyli dyrektor artystyczna Teatru Ósmego Dnia, aktorka. Oraz Joanna Krakowska, wicenaczelna dialogu, pracowniczka Instytutu Sztuki PAN, ale tutaj też przede wszystkim występująca jako autorka książki Mikołajska Teatr i PRL, która wymagała książka poszukiwań badawczych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, a także autorka projektu badania źródeł teatralnych, będącego częścią szerszego takiego pomysłu Teatr Publiczny, PRL Przedstawienia. I może na początek zaczniemy od samych teczek, to znaczy chciałabym, żebyśmy obejrzeli ekspozycję tego spektaklu. Mam wrażenie, że za pomocą kategorii tak zwanych teczek można by było opisać dynamikę dyskusji publicznej ostatnich 20 lat w Polsce i tutaj ten spektakl niewątpliwie się w nią wpisuje. Ja rozumiem, że tutaj bezpośrednim pretekstem do tego, żeby w 2007 roku z perspektywy czasu przyjrzeć się swojemu myśleniu o teatrze i w jakimś sensie dokonać weryfikacji czy też lustracji własnego podejścia do teatru, były wydarzenia związane z tak zwaną listą Wilsteina, które jakby bezpośrednio miały wpływ na osoby, prawda, z zespołu teatru właśnie. I jakby moje pytanie dotyczy tego, co skłoniło Was do tego, żeby pójść do archiwów, żeby zapoznać się z zawartością tych teczek, ale też żeby wykorzystać je jako materiał do teatru. I jaki to był materiał?
My nie tyle poszliśmy do archiwów, ile one do nas przyszły. Taka jest historia tego spektaklu, bo w zasadzie z założenia w związku z listą Wittgensteina i w związku z atmosferą wokół lustracji chcieliśmy ostentacyjnie tych naszych teczek w ogóle nie dotykać. Wiedzieliśmy, że je mamy oczywiście, no jakoś tam było to jasne, ale pierwotnie nie mieliśmy ochoty ich w ogóle ruszać. No i one rzeczywiście do nas trafiły, zresztą paradoksalnie za pomocą jednego z naszych przyjaciół, z tegoż właśnie środowiska, co Bronisław Wittgenstein, ponieważ swojego czasu byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni z tak zwanym Studenckim Komitetem Solidarności z Krakowa, gdzie tam pracowało w pocie czoła wielu dzisiaj dosyć prominentnych polityków czy dziennikarzy. Takim bezpośrednim impulsem do tego, aby to upublicznić, stał się tekst recenzji napisanej przez, czy podpisanej, bo ja nie wiem kto to napisał, przez podpułkownika Billa. To taki dość znany krakowski funkcjonariusz UB. Tekst jest idiotyczny kompletnie i groteskowy, ale przez to jakoś fascynujący, a poza tym no cóż, no to no rzadko przecież teatr ma w swoim dorobku krytyki czy analizy krytyczne, które są podpisane przez pułkowników, więc... Ale przede wszystkim pomyślałam sobie wówczas, że tak zresztą jest do dzisiaj, że ta nasza rozmowa o historii w tym kraju już taka jest, no, że jest po prostu nadęta, narodowa, patriotyczna i czarno-biała, że nagle no, gdzieś zakłamujemy poważny kawałek, poważne właściwości tego PRL-u i one się gdzieś tam w tym odkryły przede mną, czy przypomniały mi o sobie, może tak. No i przejrzawszy jeszcze te zasoby, bo to była rzeczywiście poważny stosik kartek, te które dostaliśmy w prezencie, znalazłszy tam parę jeszcze innych rzeczy, postanowiłam, że mimo oporów i właściwie niechęci do tych archiwów się tam zarejestruję i pójdę. Były one zresztą bardzo rozczarowujące tak naprawdę.
Rozczarowujące?
Ja nie wiem. Myślę, że coś stało się z tymi wszystkimi dokumentami i teczkami. Z mojej teczki zostało 76 stron na przykład, a nosiła tam, pierwotnie miała około 270, zdaje się tak, bo tam jest taka na początku bardzo już archaiczna, odręcznie napisana informacja. I niektórych teczek naszych już w ogóle nie było. Nie było na przykład w ogóle teczki teatralnej, tej obiektowej, która nosiła kryptonim Skorpion. Wiemy o tym pośrednio z naszych osobistych dokumentów. No i w tych teczkach za wiele nie było. No, wyciągnęliśmy co się dało, ale prawdę powiedziawszy byłam rozczarowana głównie kiepskimi walorami sensacyjnymi tego materiału i literackimi. To znaczy taka perełka jak ta recenzja tego Billa należy wciąż tam do rzadkości. Natomiast jest mnóstwo materiału innego, który opowiada o PRL-u, no ale to już nie mogliśmy zanudzać naszych widzów, więc musieliśmy mimo wszystko bardzo wybierać. Materiału takiego, który pokazywał też groteskową, chociaż nieśmieszną twarz tego systemu i jego niezwykłą pieczołowitość w kontrolowaniu sztuki, artystów. Proszę sobie wyobrazić, to tak powiem jako ciekawostkę, przepraszam, że się tam wymykam gdzieś może z nurtu głównego, ale to dosyć jest niezwykłe. Otóż w Poznaniu był jakiś taki festiwal kultury studentów. Ja nie pamiętam, który to był rok, to jakiś tam przed 80. I to był festiwal kultury studentów, tam były kabarety, tam było parę teatrów, na pewno Teatr Prowizorium i my. Kabaretów, no tam był chyba Salon Niezależnych, byli jacyś poeci, wtedy tacy rzeczywiście ważni i znani. No ale to tyle. Znaczy, nie planowane były żadne ani manifestacje, ani żadne jakieś tam petycje. Po prostu. I na ten czas, bo takie są dokumenty, na to są, jest duża teczka z tymi dokumentami, skoszarowano milicję w Poznaniu. Znaczy taki stan wojenny po prostu. Przecież 200 osób wchodziło najwyżej, to przy dużym ścisku na te przedstawienia. To była bardzo taka niszowa i kameralna impreza. Naprawdę, oni dostali po prostu łóżka polowe w komendach, wysokie buty, grochówkę i byli w gotowości. To bardzo kusiło oczywiście, żeby pokazać, bo to jest ciekawe, żeby pokazać, jak władza radzi sobie z jakąś tam niezależnym myśleniem i artystyczną kreacją, ale jak mówię, no, takich rzeczy było akurat za dużo.
Ja też z głównego nurtu chyba zboczę tylko, bo chciałabym się odnieść do tej historii z festiwalu studenckiego. Mianowicie ja myślę, że takie zgromadzenia studentów to w ogóle, ale w ogóle gości na przykład zagranicznych pociągały za sobą zakładanie akt spraw obiektowych. I ja trafiłam na bardzo na przykład ciekawy taki, znaczy w ogóle nie ciekawy, ale jakby w tym kontekście o tym opowiadam. Taką teczkę dotyczącą Festiwalu Teatrów Narodów, który na początku lat 70. się odbył w Warszawie. Ta teczka zawierała przede wszystkim informacje, który z gości zagranicznych w jaki sposób przekroczył granicę Polski. Znaczy, to jest, nic z tego nie wynika. No, musieli jakoś przyjechać, to jest oczywiste i to zostało bardzo, bardzo szczegółowo odnotowane, bez żadnych dalszych konsekwencji. Teczka zawierała oprócz tego wszystkie oficjalne wystąpienia na jakiejś konferencji, która się przy okazji odbyła i nic poza tym. To pokazuje i tu jakby może pozwolę sobie na jakieś uogólnienie, że ja myślę, że te agendy MSW i Służba Bezpieczeństwa w szczególności była po prostu taką machiną do wytwarzania papierów, wytwarzania dokumentów, bez względu na to, czy to miało sens, czy nie.
Ty pokiwałaś głową właśnie, kiedy pani mówiła o tym, że te papiery były bardzo rozczarowujące. Znaczy też byś się zgodziła, że nie dowiedziałaś się niczego o swojej bohaterce z archiwów IPN-u?
Nie no, broń Boże, się nie dowiedziałam niczego o mojej bohaterce, to znaczy o Halinie Mikołajskiej, natomiast dowiedziałam się bardzo dużo o SB. To znaczy, jeżeli o czymś mówią te dokumenty, no to mówią, to znaczy to mówią o po prostu mechanizmach pracy, sposobie jakby konstruowania tych dokumentów, jak ich obiegu, ich recepcji przez władze wyższe, ich komentowaniu przez poszczególne agendy, no bo to przechodzi zwykle jakieś etapy kontroli na przykład. W związku z tym zdarzało mi się natrafiać na przykład na bardzo ciekawe dokumenty, znaczy kompletnie bzdurne dokumenty, na których w jakiejś wyższej rangi oficer odnotowywał, że to są bzdury i że po prostu trzeba to jeszcze raz zrobić, to znaczy jeszcze raz przyjrzeć się jakiejś sprawie czy środowisku, ponieważ żaden z faktów podanych przez oficera sporządzającego tę notatkę nie odpowiada takiej, powiedziałabym, elementarnej rzeczywistości, na przykład nie ustala, kto jest czyją żoną i myli to nagminnie. Znaczy, w moim wypadku to akurat było dosyć częste, dlatego że tak się składa, że Halina Mikołajska była żoną Mariana Brandysa, a Marian Brandys miał brata Kazimierza Brandysa i rozróżnienie tych Brandysów przez oficerów Służby Bezpieczeństwa często absolutnie przekraczało od ich możliwości. Nie mówiąc już o tym, że Kazimierz Brandys też miał żonę. Więc
kłopotów dużo, ale to napisałaś taki tekst, jak badać archiwa IPN-u, jeżeli jakoś tak chyba się nazywał. I to, co zwróciło moją uwagę w nim, to, że tam mocno podkreślasz taki towarzyski charakter relacji tych grup, które najczęściej były poddawane właśnie inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. I co jest jakby oczywiście bardzo mocną tezą tego spektaklu, co tutaj zresztą w tym pierwszym fragmencie było widać, ale co w przypadku Teatru Ósmego Dnia, jeżeli dobrze rozumiem, jest też jakby taką bardzo świadomą, przyjmowaną i realizowaną od początku postawą. To jest jakby to pytanie o relacje pomiędzy prywatnymi związkami, no właśnie przyjaźni, miłości, które zarazem są jakoś też związkami publicznymi ze względu na przykład na zaangażowanie w jakąś działalność postrzeganą przez państwo jako przez organa, tak, państwa, jako niewłaściwą. Tu zresztą powiedziałabym, że to jest jakaś taka długa polska tradycja związków teatru ze służbami specjalnymi, prawda? Poczynając od, nie tylko zresztą teatru, tak, ale poczynając od Mickiewicza, Mochnackiego później, przez Stanisława Brzozowskiego, który gdzieś tam się w echu w pewnym momencie w spektaklu pojawia, prawda? TW Stanisław Brzozowski, ta jakby ta słynna sprawa, więc to jest jakiś taki wielki temat naszej historii kultury, historii teatru również zarazem. Ale właśnie czy tutaj to te chciałam zapytać właśnie o te mechanizmy tworzenia związków. Ty tam przywołujesz, Janno, chyba to poczucie akurat korowców, prawda, że oni są tacy, ja miałam takie wrażenie, że trochę opisujesz taką strukturę mafijną. W pewnym sensie.
Policyjną czy
korową.
Znaczy, nie, ja myślę, że jedna rzecz jest tutaj, trzeba bardzo ważną rzecz powiedzieć. To dotyczy zarówno środowiska SKS-ów, środowiska Teatru Ósmego Dnia, środowiska komandosów, czy takiego postkomandowskiego środowiska warszawskiego i korowców. Mianowicie wszystkie te środowiska działały bardzo jawnie. Nie było mowy o żadnej konspiracji. W związku z tym, jak środowiska działają jawnie i właściwie ogłaszają drukiem swoje też najważniejsze wystąpienia, bądź też występują i ogłaszają swoje credo publicznie, no to trudno jest nawet mówić o infiltracji, prawda? W związku z tym jakby działalność tajnych współpracowników też ma pewnie nieco inny charakter niż w czasach, kiedy czy w sytuacjach, kiedy mowa jest o jakiejś konspiracyjnej działalności, którą trzeba zgłębić i wtedy jest rzeczywista robota do wykonania. A tutaj ta robota do wykonania jest dosyć, powiedziałabym, fikcyjna. To znaczy jakby nie wszystko co jest do dowiedzenia się, jest generalnie rzecz biorąc wiadome w kręgach zbliżonych do tych środowisk. W związku z tym działalność SB w odniesieniu do właśnie do, zwłaszcza do tego postkomandowskiego środowiska i do korowców, sprowadzała się często do tego w takiej retoryce, do tego, żeby wytworzyć wrażenie, że oni są jakąś taką strukturą po prostu kierującą się jakimś takim po prostu przede wszystkim niebezpiecznym środowiskiem. Tak? W związku z tym tutaj dotykamy zresztą sprawy takiego niezwykle ważnej sprawy, mianowicie istotnej w interpretowaniu i czytaniu tych źródeł, mianowicie języka, jakim te akta się posługują. To znaczy wiadomo jest, że zupełnie inaczej jest napisać czy powiedzieć, że ktoś do kogoś zadzwonił, niż powiedzieć, że nawiązał kontakt. Czy jeśli mówi się, że ktoś się gdzieś udał, no to jest inaczej niż poszedł, prawda? I w związku z tym, czy rzeczy absolutnie już spograniczano jakby prawa, to znaczy, że ktoś się zajmuje handlem walutą. Tymczasem po prostu dostał od ciotki $10 z Kanady i je sprzedał, tak? No, chodzi mi o to, że w momencie, kiedy czyta się o działalności takiej codziennej, czy jakiejś spotkaniowej, towarzyskiej, ludzi, jest to napisane takim językiem, no to siłą rzeczy masz wrażenie, że odnosi się wrażenie, że coś z nimi jest nie tak. Znaczy, że oni są jakoś, że jest to jakoś kryminogenne środowisko, prawda? Jeśli patrzeć na to przez pryzmat tego języka, którym ta narracja jest prowadzona.
Rozumiem, że tutaj pełna zgoda co do charakteru.
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że oczywiście zdarzają się wyjątki, zagadkowe dla mnie, tak naprawdę chyba nigdy tego nie zrozumiem, zagadkowe postaci i ich role, myślę tu o Lesławie Maleszce, prawda? Który no, miał zgłębiać, że tak powiem, psychologiczną jakąś naturę duchową tej opozycji, więc no to jest niezwykłe. Znaczy, tacy agenci też się zdarzają, tacy jak z literatury, ale ja nie rozumiem. To znaczy nie rozumiem, na czym to polega taka. Mimo że się przyjaźniliśmy, może dlatego i bardzo lubiliśmy, i to jest bodaj jedyna osoba z takiego kręgu ludzi bliskich, stosunkowo wtedy, która okazała się być agentem. No tak to właściwie to tak trochę w związku z rolą i jakby ze sposobem funkcjonowania, to się na głowie działo, kto jest jakiś taki niepewny i kto jest.
Tak, znaczy właśnie to bardzo, 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 bardzo właśnie chyba jest dobrze, że pani to mówi, dlatego że ja się na przykład natknęłam na takie sformułowanie jednego z TW, który po prostu mówi jawnie, że on niestety no, przychodzi do tego Michnika i próbuje tam pożyczać mu książki czy od niego książki, ale właściwie to on wie, że Michnik nie będzie z nim szczery. No więc jeżeli on to mówi swojemu oficerowi prowadzącemu, no to mój Boże, jaka jest jego, znaczy jest to po prostu TW o dużej samoświadomości. Natomiast jeśli chodzi o takich cennych agentów, znaczy cennych niewątpliwie agentów, bo co pociąga za sobą jednak jakiś absolutny dramat ludzi, którzy się o tym dowiedzieli, no bo byli zaprzyjaźnieni na przykład, to oprócz Lesława Maleszki, no to jest oczywiście Nena Bejnarowa, to znaczy żona Pawła Jasienicy, stała się bohaterką literacką, tak, Remigiusz Grzela napisał o niej sztukę, film Różyczka jest gdzieś tam osnuty na jakimś motywie tej sprawy, ale takich agentów nie było wcale wielu i w ogóle to jest wszystko przereklamowane.
Tak, natomiast mam wrażenie, że w takim ujęciu powiedzmy rozmaitych tekstów, właśnie nie wiem, filmów, spektakli, to mamy do czynienia z pewną taką demonizacją, prawda, figury tajnego współpracownika, podobnie jak powiedziałabym, że też cenzor bardzo awansuje. Mamy taką figurę cenzora jako trochę takiego nieudanego, czy jakby nie do końca spełnionego artysty. Prawda? Znaczy, ponieważ on jakby się nie zrealizował artystycznie, więc w tej chwili jakby zajmuje się, to świetnie na przykład pokazał Marczewski w bardzo przecież takim świeżym, można powiedzieć, filmie Ucieczka z kina wolność, zaraz na przełomie 89-90 roku. I tutaj bardzo, dla mnie bardzo ciekawy jest ten taki głos demitologizujący tę rzeczywistość, ale jednak bym trochę to podrążyła, bo to, co mnie też jakby uderzyło w tym spektaklu, to też pewnego rodzaju odmowa takiego wejścia w to, w co przy okazji dyskusji o rozmaitych tak zwanych sprawach i teczkach się wchodzi, czyli właśnie, nie wiem, zdrady, braku zaufania, czy jakby nadwyrężonego zaufania, prawda? I tego akurat chyba w spektaklu nie ma. Wydaje mi się, że to pada w którymś z wywiadów z panią i Marcinem Kęszyckim w związku z tym spektaklem w pewnym momencie, że tam jest mowa o jakimś właśnie takiej sytuacji, jakiejś wpadki w Warszawie. I państwo mówią, że no, musiała donieść osoba bardzo wam bliska, znaczy taka, która z wami musiała tam wtedy być. Nie możemy sobie przypomnieć, kto to jest, nie chcemy sobie tego przypomnieć, prawda? Więc w pewnym sensie tu mamy jakby też do czynienia z pewnego rodzaju odmową, prawda? Tego jakby takiego, nie wiem, rozgrzebywania tego, czy jakby ale też w pewnym sensie też w związku z tym odmową weryfikowania na przykład stosunku do pewnych osób, co do których by się okazało, że być może nie były tak godne zaufania. Ten spektakl jest jednak wielką afirmacją dokładnie tych wszystkich wartości, o których tutaj po, jeżeli dobrze liczę, 30 latach dokładnie niemal mówią państwo tekstami swoich młodzieńczych manifestów, tak? I tekstów, również osobistych.
Ja jestem przekonana i dalej w to wierzę, że takim źródłem naszego sukcesu była taka, no może trochę fanatyczna nawet na początku, ale taka bardzo serio nasza postawa wobec tego projektu, jakim było stworzenie teatru jako miejsca alternatywnego, jako wspólnoty twórczej, że byliśmy w tym bardzo serio, może do bólu, może czasem właśnie wtedy, kiedy mieliśmy po te 20 lat, mogło to być nieznośne, tak sobie pomyślę, ale niewątpliwie to stało się też źródłem tego sukcesu, że mianowicie nikt się tam nie przebił poza te relacje takie, bo to nie było takie łatwe. No myśmy rzeczywiście tam no, szukali tych związków bardzo głęboko w sobie i w związku z tym udawać, maskować się, to tak jak z tym, który do Adama chodził. No, to nie było takie proste, dlatego z tym większym podziwem myślę o Maleszce, który byłam zszokowana, kiedy się dowiedziałam, bo ja z nim, myśmy się bardzo lubili, ja tam uchodziłam w tym środowisku zawsze za takie trochę enfant terrible, zresztą ja i Wildstein, który był wtedy no, takim głównym lewakiem tego SKS-u. Mówię to do Państwa, jesteście młodsi, znacznie możecie nie znać, no, ludzie mają takie historie, niestety bardzo często. I on i ja uchodziliśmy za takich prawie terrorystów. Maleszka do mnie przyjeżdżał czasami z ogromnym zmartwieniem, zawsze spoglądał na moje ściany, ja jeszcze z mamą mieszkałam i w moim pokoju tam wisiała Ulryka Meinhof, jakieś takie, bo ja się tym dosyć pasjonowałam. I on zasiadał i robił mi naprawdę dłuższe wykłady takie wychowawcze, że to nie jest, o tak. Także no to jest ciągle temat dla mnie niezgłębiony, natomiast jak powiadam, ja wierzę w to, że można tak poważnie traktować związki z innymi ludźmi, żeby tam się nie przecisnęły jakieś falsyfikaty takich przyjaźni. I my w spektaklu zresztą wymieniamy tych TW, ich jest tam około 30. Takich wzięliśmy tam, co się tak narzucali, których nazwisk, przepraszam, te kryptonimy się powtarzały po prostu. Specjalnie tam nie staraliśmy się ich policzyć tak do końca, ani więc jest ich około 30 i my pozostaliśmy na poziomie właśnie ich kryptonimów i to tylko właśnie w takim jednym przypadku, kiedy dostaliśmy te papiery z SKS-u. No jakoś tak się stało, że sprowokowało nas to do pytania, kto to cholera był, bo rzeczywiście wiedział różne rzeczy, takie prywatne też o nas, kto lubi rosół, kto lubi wódkę ciepłą, kto zimną, więc to tak prowokuje, ale muszę powiedzieć, że nie mam widocznie takiej jakiejś pasji. Natomiast tych funkcjonariuszy tutaj wymieniamy z nazwiska, imienia i funkcji, jaką pełnili.
No były to funkcje publiczne i chciałabym teraz jakby trochę do tego wątku też przejść i właśnie wrócić do tego wątku relacji między prywatnym i publicznym, ale to może poproszę fragment numer 2.